Radio Prawda, wybija rytm. Drodzy słuchacze, za chwilę usłyszycie wspaniałą opowieść wymyśloną, napisaną, przygotowaną i nagraną przez dwie niezwykle kreatywne i urocze bajarki, Basię Songin i Justynę Jary. Zanim to jednak nastąpi, muszę wam powiedzieć, że projekt tych opowieści, słowno-muzycznych pod tytułem Opowieści podwórkowe, powstał w ramach realizowanego przez Bibliotekę Publiczną imieniem księdza Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga Północ, oczywiście miasta stołecznego Warszawy, projektu Szlakiem Praskich Bohaterów. Projekt ten dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do odsłuchu.
Radio Praga.
Dawno to było, oj dawno, ale niedaleko. Nie za górą, nie za rzeką, ale tu u nas na Pradze królował piękny, lecz straszny potwór – Boruta, król lodowych smoków. W każdym praskim zaułku, podwórku i w każdej kamienicy mieszkały jego okrutne sługi – lodowe smoki. Ich serca były zmrożone jak kamień. Stwory te były nie tylko bezwzględne, ale i złośliwe – raz po raz wypełzały z ciemnych szczelin i niszczyły wszystko, co popadnie. Tam, gdzie się pokazały, tam rozsiewały zimno. Zimno i żal i strach. Na placu Halera całą tężnię zmroziły.
Na rondzie Starzyńskiego wielką bryłą lodu ruch zatamowały.
W parku praskim lodem skuły cały plac zabaw, że się huśtać nie dało.
A na dworcu wschodnim tory się powykrzywiały od przejmującego zimna.
Dostawały się też na balkony, porywały pieski, kotki, a nawet chomiki, a potem je w lodzie zatopione do swego władcy niosły.
Nikt z ludzi żyjących na Stalowej, Targowej, Brzeskiej czy Jagiellońskiej nie śmiał wejść w drogę lodowemu królowi i jego okrutnym smokom.
Cierpieli wszyscy, bardzo. Wyludniały się ulice, kamienice popadały w ruinę, a piękne niegdyś podwórka pokryte były bryłkami lodu. Ludzie zmarkotnieli, dorośli nie mieli siły pracować, dzieci nie chciały się nawet bawić. Strach rozgościł się na Pradze, przyszła niemoc urodzona ze strachu. Ale jak się mierzyć człowiekowi ze smokiem? Król lodowych smoków triumfował. Triumfował do czasu, bo oto co się stało.
W jednej z kamienic, czy to było na Okrzei, czy na Środkowej, a może na Dąbrowszczaków? No nie wiadomo. Ale wiadomo, że w ubogim mieszkanku żyło w miłości i zgodzie młode małżeństwo. Żaneta i Feluś. Małżonkowie byliby szczęśliwi, gdyby nie to, że nie mieli dzieci, a pragnęli ich gorąco. lecz choć mijały lata, w ich mieszkanku na Pradze nie słychać było dziecięcego szczebiotu i śmiechu.
Pewnego razu, a było to wiosną, rankiem, wielki smutek ścisnął serce Żanety. Tak wielki i ciężki, że nie była w stanie go już dłużej dźwigać. Wyszła na podwórko, stanęła tuż przy kapliczce, ręce wzniosła i zaśpiewała z pełni smutnego serca.
Pocieszenia nie mam, ciężkie moje serce, bo do dzieciąteczka bardzo mocno tęsknię. Pocieszenia nie mam, z wiatrem pieśni śpiewam. Pociesz, że mnie świecie, skąd się nie spodziewam.
Ledwie przebrzmiały słowa piosenki nuconej przez Żanetę, gdy nagle stanął przed nią pan Wiech, niestrudzony, słowny podróżnik. Wąsik pod nosem miał lekko zwichrzony, bryle, czyli okulary, zaparowane, kurpie, czyli stare buty, grubo zakurzone. W ręku trzymał pęk gazet, w których roiło się od wtulonych w siebie zmarzniętych, ale wciąż klawych, słów.
Servus, servus, zawołał. Ja jestem człowiek wędrowny, z dróg dalekich wracam, jeszcze chyba zza Mokotowa. I poprosił, żeby mu pozwolono usiąść na chwilę na podwórkowej ławeczce przy trzepaku.
A czemu na ławeczce tylko? Obruszyła się Żaneta, dotknięta w swojej gościnności. Wejdź proszę do mieszkania, przecież widzę, że szedłeś długo i to bez większego odpoczynku. A może głodny jesteś, spragniony? Zapraszam, zapraszam.
To prawda, z daleka i długo idę. Do Hawiry, do waszego mieszkania nie będę zachodził. Ale patrzałki chętnie przetrę i napiłbym się czegoś, skoro mietłą nie wyganiasz.
A, patrzałki, czyli okulary, jasne, że patrzeć trzeba i przetrzeć. Zrobię pysznej herbatki z sokiem malinowym.
Aligancko, mamoną nie pachniesz, a jednak szczodra jesteś i gościnna. Tylko cię chyba troszkę smutek trapi. Czego brak twojemu sercu? Mów szczerze. Może znajdzie się jakaś rada? Westchnęła Żaneta głęboko. Dobrze z oczu patrzyło panu Wiechowi. Przysiadła więc obok niego na krzesełku i zwierzyła się szczerze ze swojego nieszczęścia.
Kiedy widzę w parku praskim szczęśliwe mamy otoczone dziećmi, kiedy słyszę, jak z domów dobiegają dziecięce głosy i śmiechy, ach, tęsknota ściska mi serce. U nas to ani córeczki, ani synka, a my z Felusiem bardzo, bardzo byśmy chcieli mieć dziecko. Bardzo.
Słuchał Wiech uważnie, głową kiwał, patrzałki poprawiał pełen zadumy. Żal mi cię, Żanetko, klejniak ci się marzy, do dzieciątka serce tęskni, a dobra z ciebie dusza. A za dobro trzeba płacić dobrem. Może więc i znajdzie się jakaś rada, żeby ci lekciej w życiu było. Słuchaj.
Słucham. Cała w słuch się zamieniam.
Mówiłem ci, że z dalekich stron idę. Niezwyczajne to strony.
Opowiedz!
Byłem w miejscu zaklętym. W miejscu, gdzie ukryte wielkie skarby leżą.
Skarby? A tak, słyszałam jeszcze jako dziecko, że byli tacy, co to powilanowie szukali skarbów. Wedle jakichś tajemnych znaków szukali.
Roześmiał się pan Wiech. Wąsik przygładził. A tak, tak, cóż. Daleką drogę przejść musiałem. Daleką i pełną tajemnic. a i przyznam, że chwilami to boja miałem. Szedłem mostem śląsko-dąbrowskim, rozciągniętym ponad wodami naszej rzeki Wisły i łazienkami, w których się królowie kąpali, i jeszcze dawnymi niedźwiedzimi szlakami w niezmierzonych, kabackich, odległych lasach. Tam właśnie napotkałem na wielkie wykroty, pod które wejść musiałem.
Pod wykroty? A co to są wykroty?
A widzisz, Żanetko, wykroty to się tworzą wtedy, kiedy wielkie drzewa wiatr przewróci w lesie. I one wtedy leżą i obrastają mchem, a czasami zamieniają się w tajemne przejścia.
I wejść się udało?
Ano, udało.
Ach, i co dalej, panie wiechu?
Pod wykrotami był wąski chodnik, jakby świstaków dróżka. Nią właśnie poszedłem.
Daleko?
Oj, daleko, daleko, a raczej głęboko i daleko. Cały się okurzyłem przez to, bo pod wykrotem był podziemny las.
Podziemny las? Niezwykłe. I co dalej?
Rósł tam dąb. Za dębem płynęła rzeka. Dookoła unosiła się gęsta, gęsta mgła.
Mgła.
Dobre moce były ze mną. Pomogły. Ujrzałem, jak w dębie tym pojawiają się drzwi. A kiedy do nich podszedłem, drzwi się otworzyły.
Ale cuda!
We wnętrzu zobaczyłem wielką i jasną salę. Cała wysypana była złotym piaskiem, a pod ścianami stały świecące miedziane garnki. Każdy garnek wielki jak beczka od wina.
Dziwne dziwy. Cóż było w tych miedzianych garnkach?
Były tam karbunkuły, i onyksy, i beryle, i szafiry, i rubiny, i wszelkie inne drogie kamienie, a wielkie jak groch albo orzechy laskowe, a nawet tak wielkie jak kurze jaja. Ale nie to było najpiękniejsze.
Nie to? A co?
Ano nie, bo za tą złotą salą było jezioro z krystalicznie czystą wodą. Z jego dna świeciło światło jasne jak słońce. A kiedy tak stałem zachwycony i zapatrzony w te cuda, jedna kropla tej czystej wody uniosła się i spadła mi na dłoń i skamieniała niczym kryształ. Uniosłem ją do oka, a ona rozbłysła. W kropli tej zamknięta została jasność jeziora.
Zaczarowana kropla.
Tak, zaczarowana kropla. Świetlista łza, którą w podarunku na Pragę przyniosłem.
W podarunku? Co ty, taki skarb? Dla kogo?
A dla tej duszy dobrej i życzliwej, w której sercu ogromna tęsknota mieszka. Pocieszenia nie mam, z wiatrem pieśni śpiewam. Nie twoje to słowa, nuta nie twoja. A o tobie wiatr mi szeptał. Dla ciebie niosę tą świetlistą łzę. Weź ją i na sercu noś. I niech ci się szczęści.
Żanetka nie śmiała ani odetchnąć, ani ust otworzyć. Serce jej biło jak szalone, a ona myślała prędkimi myślami. Ale jak to? Jak to? Pan Wiech położył jej na dłoni świetlisty klejnot, a ta przymknęła oczy tylko na chwilkę. A kiedy je otworzyła, siedziała na ławeczce zupełnie sama. Czy jej się to wszystko przyśniło? Ale na jej dłoni, siejąc jasne refleksy, leżał piękny kamień. Świetlista łza z nią została. Oczy zamknęła i klejnot ten magiczny do serca przycisnęła, jak pan Wiech kazał. Pomyślała swoje najszczersze życzenie i tak zaśpiewała.
Łzo świetlista,
łzo promienna, roztop smutki, chłody serca. Daruj szczęście mnie, kobiecie, niech urodzę mądre dziecię.
I stało się tak, że Żaneta urodziła chłopca o jasnych włosach, świetlistych oczach i tysiącu, tysiącu słonecznych pieków. Bo wiecie, piegi to złote pocałunki słońca. Szczęśliwi rodzice nazwali swojego synka Promek, bo też i był on dla nich światłem ich życia. Chłopak rósł szybko i chował się zdrowo, a gdy podrósł, zdał sobie sprawę z nieszczęść, jakie na Pragę sprowadzał król lodowych smoków. Nie dawało to jego sercu spokoju. Zaczął więc dniem i nocą rozmyślać, jak to by zrobić, żeby temu bezprawiu i tej przemocy położyć kres.
Pewnego razu Promyk zbierał nad wisełką śmieci po niechlujach. Głęboko zamyślił się nad krzywdą praską. Nagle i niespodziewanie, nie wiadomo skąd, zjawiły się przed nim praskie syreny. Magiczne istoty przepięknej urody. Włosy miały długie, rozpuszczone, zgdzieniegdzie wplecioną nadbrzeżną trawą. Oczy im lśniły milionem rzecznych fal. A głos... Ach, ten głos był tak słodki, że można by się nim poić w nieskończoność. Wiatr zaszumiał, zaszeleścił, a syreny zaczęły śpiewać.
Pośród traw, piasku, fal nad Wisłą może się zdarzyć dzisiaj wszystko. Pośród traw, piasku, fal nad Wisłą może się zdarzyć dziś.
Słuchaj uważnie, Promyku, bo nie będę powtarzać. Zwróciła się do chłopaka piękna i mądra syrena, a on z wrażenia aż za nie mówił, więc słuchał, kiedy mówiła. Dopełnia się los i nadchodzi czas twojej próby. Czas, kiedy dobro zmierzy się ze złem, a ciepło z dojmującym chłodem. Zapamiętaj naszą pieśń, każde słowo i każdy dźwięk. Jest to pieśń nadziei, która przyda ci się w śmiałym wyzwaniu. A teraz migusiem się zbieraj do Parku Praskiego, bo tam pod kamieniem przy żyrafie znajdziesz broń do walki z lodowym królem i jego sługami.
Tak powiedziała piękna i mądra syrena. Ogonem machnęła i zniknęła, a wraz z nią jej urodziwe siostry, praskie syreny. Promyk wyruszył do Parku Praskiego i rzeczywiście w parku przy żyrafie leżał kamień, dokładnie tak jak powiedziała piękna syrena.
Schylił się, żeby go podnieść, objął kamień dwoma rękami, ciągnie, ciągnie, ciągnie i... nic, kamień ani drgnął. Co robić?
Ano, nie zniechęcać się, wiary nie tracić, siły w sobie rozwijać. Poradził Promykowi tato Feluś, stały bywalec miejskich siłowni, silny i wspaniały w oczach syna. Wziął się więc chłopak do ćwiczeń, do dźwigania ciężarów, na siłownię chodził, pod okiem ojca ćwiczył. No i dobrze mu szło.
Już staruszkę przez przejście dla pieszych nie tyle przeprowadzał, co przenosił, a i auta przestawiał własnymi rękami, jak gagatek jakiś zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Poszedł pod żyrafę, a schylił się, żeby kamień podnieść, objął go dwoma rękami, ciągnie, ciągnie, ciągnie i nic, kamień ani drgnął.
Widziała Żaneta wysiłki swojego syna. I taka oto rada przyszła jej z serca do głowy. Synku, trzeba poprzysiąc sobie, że ta broń cudowna tylko przeciwko złym mocom użyta będzie.
Poszedł Promyk za radą mądrej matki. Przy żyrafie w parku praskim złożył uroczystą przysięgę wobec nieba, ziemi, wobec słońca i księżyca, wobec wszystkiego, co chodzi, fruwa, pełza i pływa, że tą broń przeciwko nikomu, tylko przeciwko złemu wymierzy. A schylił się, żeby kamień podnieść, objął go dwoma rękami i... kamień był lekki jak piórko.
Pod kamieniem zaś była skrzynka drewniana, żelazem wzmocniona, a w skrzynce wełniany, srebrną nicią zdobiony kaszkiet. Promyk najpierw się zdziwił, że magiczna broń taka dziwna i niepozorna. Nie tego się spodziewał, ale potem tylko wzruszył ramionami i kaszkiet sobie na głowę założył. A wtedy myśli jego się wyostrzyły, a serce mocniej czuć zaczęło. Nagle słyszał i czuł potrzeby innych ludzi i zwierząt go otaczających. I tak posłyszał szepty z głowy i serca. I wiedział już, co robić. Ruszył raźno, a kaszkiet aż rozgrzał się z uradowania i parzył Promykowi uszy. I jeszcze młynki mu kręcił na głowie.
Szedł Promyk wesoło, ratuszową, potem Jagiellońską. Minął pomnik muzykantów na Floriańskiej, skręcił w Okrzei. Przeszedł przez Targową, ostrożnie na przejściu dla pieszych. Obejrzał się w lewo, prawo i w lewo. Chciał wstąpić do Muzeum Warszawskiej Pragi, ale postanowił, że zrobi to innym razem. Teraz czuł każdą cząstką siebie, gdzie powinien pójść. A jego kaszkiecik na głowie mu kółka kręcił. Bar Mleczny na Ząbkowskiej zawsze był otwarty dla głodnych i spragnionych. Nieraz tu przychodził z rodzicami na kubek gorącej herbaty z sokiem malinowym od pani Halinki. Zaszedł więc tam i nabył ten gorący eliksir na całe zło. Kaszkiet z radości i aprobaty skakał mu na głowie i kręcił kółka ponownie. To Promyka rozweseliło jeszcze bardziej i jeszcze pewniejszym krokiem ruszył na bazar Różyckiego. Tam na straganie ciotka Józefina sprzedawała cud nad cudy. Kolejki się do niej ustawiały. Ludzie z każdej części Warszawy przybywali, by skosztować jej specjałów, nie bacząc nawet na zagrożenie ze strony lodowych smoków, które przecież grasowały na Pradze. Ciotka Józefina własnymi dłońmi lepiła najpyszniejsze, najwspanialsze pyzy z Różyca. Jak zobaczyła swego siostrzeńca, Promyka, to mu dwie porcje tych pyszności z dokładką dała i to bez kolejki. Kaszkiety nosa nie mają, ale chłopak mógłby przysiąc, że poczuł, jak jego magiczne nakrycie głowy rozkoszuje się obłędnym aromatem. Ruszył Promyk z Brzeskiej w Ząbkowską, a dalej już Ząbkowska go poprowadziła aż do Kawęczyńskiej. Tu skręcił po raz ostatni w ulicę Objazdową.
Oczom jego ukazał się wysoki budynek z czerwonej cegły, co to go młynem Michla nazywają. Dziwnie cicho i spokojnie było dookoła. Żaden ptak nie śpiewał. Od lat nikt tam mąki nie mielił ani w piłkę nie grywał. Trawniki pokryte były szronem, a z parapetów i na rynnach wisiały długie sople lodu. Drzwi były zamknięte. Zastukał. I w tej samej chwili w młynie wybuchł hałas. Rozległy się ciężkie, człapiące kroki. Powietrze wyraźnie pochłodniało, jakby to środek zimy była nie zaledwie październik. W ciszy zahuczał okrutnie gruby głos.
Kto ośmielił się mnie niepokoić?
Ja, Promyk, chłopak z Pragi.
Czego chcesz?
Z królem smoków się zmierzyć. Zakończyć smoczą tranie na Pradze.
Ej, zachrypiało grube, straszne głosisko.
Ze mną bić chce się takie chuchro. Dobrze, próbuj imię moje Boruta, władca lodowych smoków. A jak się bije, to ci zaraz pokażę.
Drzwi młyna otworzyły się z trzaskiem i wytoczył się za nich gość toporny, na gębie siny, z kudłatą czupryną pokrytą grubą warstwą szronu i z pięściami jak bochny. Spojrzał zimnymi oczami na Promyka i warknął.
Słuchaj no ty, Promyku, czy jak cię tam? Czym się będziesz ze mną bić?
Ja nic o biciu nie mówiłem.
Poszli do parku opodal. Boruta chwycił ciężkie kamienie, napychał je sobie do kieszeni marynarki, a postać jego nagle zaczęła rosnąć. Chuchnął, dmuchnął i przeraźliwym, bezdusznym zimnem powiało. Wyrwał potem najokazalsze drzewo w parku i połknął je w całości. Ciało mu nagle wielkie jak to drzewo urosło. Potem palce do gęby wsadził, szarpnął nimi gwałtownie i... wyciągnął już nie palce, a smocze pazury.
Rety, 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 z takim walcz.
Podskoczył Boruta i cały stał się smokiem, pokrytym siną łuską z paszczą pełną zębów. Od całej potwornej sylwetki biło przenikającym do kości zimnem. Z płyt chodnikowych Boruta zrobił sobie czapeczkę, która szybko oszroniła się i pokryła soplami. I tak to stanął groźnie przed Promykiem do walki gotowy.
Ale Promyk nie przestraszył się smoka. Ba, podrzucił kaszkiet wysoko nad głowę i roześmiał się. Smoku, smoku, marne twoje życie! Jakbyś ty nie broił, nie łapaliby cię!
A zezłościł się na to smok Boruta, warknął, splunął lodowymi igłami w kierunku śmiałka.
Na to Promyk jeszcze głośniej zawołał. Oj, smoku, smoku, chyba cię mocny ból brzucha męczy, skoro się tak krzywisz i tak głośno jęczysz. Śmiejąc się, wyjął Promyk z zapazuchy termos pełen ciepłej, aromatycznej herbaty pani Halinki, szczodrze doprawionej słodkim syropem malinowym. Odkręcił termos, a ciepła i pełna smaku mgiełka uniosła się znad butelki. Zamachał kaszkietem i wtedy ten aromatyczny obłoczek popłynął w stronę Boruty.
Smok, nienawykły takim aromatom, wziął pełen oburzenia i zdziwienia wdech, a wtedy obłoczek ciepła wniknął w niego głęboko. Nagle też zaczęły topić się na nim łuski i lodowe pazury. Smok zaczął warczeć gniewnie i ruszył w kierunku Promyka. Otworzył szeroko paszczę, by połknąć tego denerwującego młokosa.
Tymczasem Promyk odpakował pyszności od ciotki Józefiny. Ach! Pyzy, jeszcze ciepłe. No nie mógł się powstrzymać, żeby ugryźć choć kawałek, ale przecież walka z Borutą trwa. Więc nim smok Boruta dotarł do Promyka, ten zamachnął się i do okrutnej paszczy wrzucił dwie porcje z dokładką najpyszniejszych pyz na pradze. Po czym poprawił kaszkiet na głowie, a paszcza smoka zamknęła się.
Smok Boruta zaczął przeżuwać. Ciepłe pyzy rozpływały się na języku, a z każdym obrotem języka robiło mu się coraz cieplej i cieplej i cieplej. Topniała smocza postać, topniał smoczy żołądek, a jak wiadomo, przez żołądek do serca. Wtedy to kaszkiecik podszepnął Promykowi, że najwyższa pora ostatecznie rozpuścić zlodowaciałe serce potwora pieśnią praskich syren, pełną nadziei. Promyk ją czule zapamiętał. A wy? Pamiętacie? Zaśpiewamy razem?
Pośród traw, piasku fal, nad Wisłą może się zdarzyć dzisiaj wszystko. Pośród traw, piasku fal, nad Wisłą. Może się zdarzyć dziś.
I tak właśnie, pieśnią nadziei, no i praskimi specjałami, pokonał Promyk zimne serce króla lodowych smoków.
Topniał świat dokoła. Smok w pomrukach i parsknięciach zaczął się przepoczwarzać. Z okrutnej bestii zmienił się w końcu w małego, białego, puchatego koteczka. Kot mruknął, otarł się o stopy Promyka, przeciągnął, a potem skoczył w jedną z bocznych uliczek, którą odtąd ulicą Boruty nazywają. Tam znikł, jakby go nigdy nie było. Może ukrył się gdzieś w praskich zakamarkach, a może stopniał jak śnieg wiosną. Razem z nim znikły wszystkie smocze sługi.
Nastał spokój na Pradze i wróciło ciepło. Wesoły i szczęśliwy wracał Promyk do swojego rodzinnego mieszkanka gdzieś pośród praskich uliczek.
A jego śladem szła baśń, wierna towarzyszka bohaterów. Koniec.